Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
We'll be right back.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Nic straconego. To jest powtórka programu.
To skoro natomiast ten przedmiot powinien być obowiązkowy,
ja
to dlaczego
nie jeszcze jedną rzecz powiedzieć,
jest?
Ponieważ tutaj słyszałam bardzo często takie wypowiedzi dotyczące podręczników, dotyczące przygotowania przedmiotu. Nauczyciele otrzymali pełen obszar, jeśli chodzi o materiały, które są potrzebne do prowadzenia tego przedmiotu. Przygotowaliśmy specjalnie wszystkie scenariusze lekcji, materiały, które są dostępne dla wszystkich nauczycieli na zintegrowanej platformie edukacyjnej. Są bezpłatne, są z możliwością wykorzystania w szkołach. Co więcej, ponieważ wydawnictwa zwykle pomagają nauczycielom, w związku z tym my to samo zrobiliśmy dla nich. Przygotowaliśmy przykładowe programy nauczania dla szkoły podstawowej, dla szkoły ponadpodstawowej, tak żeby nauczyciele mogli z nich korzystać, tak jak korzystają z tych, które przygotowują zwykle dla nich wydawnictwa. To jest zadanie własne nauczyciela, ale to wsparcie uważamy, że w pierwszym roku funkcjonowania przedmiotu było bardzo ważne.
No to co nie
Kolejna
zadziałało?
Kwestia są informatorów.
No to co nie zadziałało?
Jeszcze raz.
Bo pani przez cały czas przedstawia argumenty mówiące, że wszystko jest super, nie ale nie jest super, skoro
rzecz.
86% uczniów w Warszawie się wypisuje z przedmiotu.
Nie, tylko ze szkół ponadpodstawowych. No mniej
tak,
więcej tyle samo się
ale 57% w podstawówkach.
No więc jeszcze raz. Jest to przedmiot nieobowiązkowy. Tyle samo mniej
to
więcej
dlaczego
wypisywało
jest
się. To jest rzeczywiście pytanie dość poważne, raczej do naszego konserwatywnej części naszego rządu, który przypomnę protest ze strony naszych kolegów z PSL-u. Rzeczywiście uważam, że w dzisiejszych czasach ten przedmiot powinien być obowiązkowy, ponieważ jest przedmiotem, który jest potrzebny. Natomiast ja przypomnę, co się działo w momencie, w którym ogłosiliśmy funkcjonowanie tego przedmiotu. Przypomnę protesty prawicy, przypominam, co robi Kościół katolicki. Ja wczoraj byłam na Podlasiu. Ja wprost usłyszałam, że w kościołach, jak wierni wychodzili z kościoła, to wręczano rodzicom takie zaświadczenie o tym, żeby wypisać dziecko z edukacji zdrowotnej. Nawet nie to, że w szkołach dostawali decyzję, tylko wychodząc z kościoła dostawali takie pismo. Powiem więcej. Na uroczystości, na której wczoraj byłam z okazji Dnia Nauczyciela, był obecny ksiądz. Wie pan, czemu poświęcił swoją wypowiedź w czasie Dnia Nauczyciela? Edukacji zdrowotnej i temu, dlaczego uważa, że to jest przedmiot szkodliwy. Niestety mam wrażenie, że zarówno Kościół katolicki, jak i politycy prawicy działali politycznie czy ideologicznie wbrew uczniom, wbrew ich interesowi. I mam wrażenie, że część Kościoła już to zauważyła. Dlatego, że wypowiedź na przykład arcybiskupa Galbasa, który zwraca uwagę, że list nie był odpowiedni, list episkopatu, myślę, że jest jednym z sygnałów, że Kościół zdaje sobie sprawę, że w ten sposób zaszkodził również samemu Kościołowi.
No, ale czy to nie jest musztarda po obiedzie?
Przypomnę, że 66% Polaków negatywnie oceniło rolę Kościoła, jeśli chodzi o edukację zdrowotną. To, że się w to wtrącali. I teraz
no ale wtrącili się skutecznie.
No tak, ale zauważmy się skutecznie dla kogo? Skutecznie dla kościoła, skutecznie dla uczniów. Zauważmy jedną rzecz.
Ale to znaczy, politycy są słabsi od kościoła? Bo nie potrafiliście przekonać ludzi do tego, że ten przedmiot jest potrzebny. Może była potrzebna jakaś kampania informacyjna?
Była kampania informacyjna. Przypomnę, że była. No może pani jeździ samochodem, w związku z tym nie bywa na dworcach, ponieważ była na dworcach kolejowych, była na pocztach.
Kiedy?
Była,
kiedy ona się rozpoczęła?
Ona była, z tego co wiem, w sierpniu.
No właśnie.
Ja się akurat nie zajmuję komunikacją.
Ale rozpoczęła się zbyt późno, pani minister.
Zawsze można zrobić więcej i zawsze może być tak, że możemy jeszcze skuteczniej dotrzeć. Natomiast zauważmy jedną rzecz, że też jest rola mediów, też jest rola tych wszystkich, którzy racjonalnie patrzą na to, co jest potrzebne dzieci i młodzieży. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że mamy stan jednak dużego kryzysu psychicznego.
No media akurat bardzo dużo mówiły o tym przedmiocie.
I to wskazują, no ale bardzo często krytycznie, co bardzo często zwracając uwagę nie na kwestie związane z tym, co jest w tym przedmiocie.
My akurat w
jakie są wartości.
Mówiliśmy o tym, co jest
dlatego
w podstawach
musimy powiedzieć bardzo jasno, że ten rok jest na to, żeby rodzice przekonali się, że ten przedmiot jest przedmiotem, który zawiera treści potrzebne ich dziecku na całe życie.
Kwestie a może ten rok jest na to, żeby politycy wprowadzili po prostu to jako przedmiot obowiązkowy.
Na pewno naszą wolą jako Ministerstwo Edukacji Narodowej jest to, że ten przedmiot powinien być obowiązkowy. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Mi zaimponowali młodzi ludzie z jednego z szkół ponadpodstawowych w Polsce, którzy w zeszłym roku wygrali konkurs Zwolnieni z teorii programem Kulki pod lupą. To był program dotyczący promocji samobadania jąder, który oni wśród swoich kolegów musieli przełamać siebie, musieli przełamać pewne tabu, które jest, że tak powiem, dla młodych ludzi rzeczywiście tematem, który jest trudny. Natomiast uznali, że to jest bardzo istotny i ważny temat, o którym muszą mówić również swoim rówieśnikom. I teraz spójrzmy, o czym jest edukacja zdrowotna. Między innymi o takiej profilaktyce. O tym, że jeżeli mamy 16-letnią dziewczynkę, która informuje, że wyczuła coś w swojej piersi, i nie wiedziała, co z tym zrobić. Dość długo wahała się, czy powiedzieć matce. Ta matka zastanawiała się przez jakiś czas, czy już pójść do lekarza z dzieckiem, czy z dziewczynką, czy nie. Na szczęście okazało się, że było to ten głos niezłośliwy i udało się wyciąć, i udało się, żeby nic poważnego się nie stało. Ale o tym jest edukacja zdrowotna. O tym, jak się samobadać, o tym, kiedy reagować,
pani nie musi
się zgłaszać do lekarza.
Trzeba było rodziców przekonać i uczniów.
Wie pani co, rzeczywiście wprowadziliśmy coś, co uważam, że było bardzo potrzebnego w szkole i tak to oceniają Polacy. Bo jeżeli dwa razy więcej ocenia pozytywnie to, że edukacja zdrowotna pojawiła się w szkołach, niż tych, którzy oceniają negatywnie, to bardzo często te wybory rodziców dotyczące niezapisywania dziecka nie wynikały z ich poglądu na temat edukacji zdrowotnej, tylko ich z poglądu, że jeżeli jest to o 7 rano w szkole, w której potem lekcje zaczynają się o 9, no to pytanie brzmiało, jaka jest cena. Albo jeżeli to jest na 8 godzinie w piątek. I te decyzje nie miały charakteru negacji samej edukacji zdrowotnej, ale tego, jak to na przykład niektóre szkoły zorganizowały. I to będziemy na pewno analizować. Będziemy analizować, dlaczego w tej samej miejscowości jest szkoła, której się zapisało kilkadziesiąt osób i druga szkoła, taka sama, do której zapisało się równo 0 osób. Tak jest na przykład w Piotrkowie. 2 licea. Do pierwszego liceum rzeczywiście mają grupy, które się uczą tego. W drugim liceum nie zapisała się ani jedna osoba. To samo miasto, taka sama szkoła, tylko pewno inna organizacja ze strony dyrektora szkoły.
A czy przed wyborami uda się wprowadzić ten przedmiot jako obowiązkowy?
Tak jak powiedziałam, naszą wolą zawsze było, żeby to był przedmiot obowiązkowy. Natomiast dla mnie jest dość oczywiste, że musimy ten rok potraktować jako rok analiz. Jako rok, w którym zobaczymy, jak ten przedmiot funkcjonuje. Też już przypomnę, że za rok będą nie tylko te osoby, które dotychczas nauczały przedmiotów, które umożliwiają nauczanie edukacji zdrowotnej, ale również absolwenci studiów podyplomowych, one już się toczą w 11 uczelniach w całym kraju. Chętnych było dużo więcej niż miejsc. W sumie uruchomiliśmy 590 miejsc na tych studiach. To są w większości uczelnie medyczne. 7 spośród 11 uczelni to są uczelnie, które są albo uczelniami medycznymi, albo zawierają kolegium medicum, takie jak na przykład Uniwersytet Jagielloński. Na przykład w Białymstoku, gdzie byłam na otwarciu tych studiów podyplomowych, było 3 razy więcej chętnych niż, chyba 3 razy więcej chętnych niż miejsc, a nawet chyba więcej. W związku z tym jesteśmy pełni optymizmu, ponieważ to oznacza, że nauczyciele też zdają sobie sprawę, że to jest przedmiot potrzebny i chcą tego przedmiotu uczyć. I ja powiem więcej. Byli też tacy nauczyciele, którzy mówią, chcemy skończyć te studia, nawet nie dlatego koniecznie, że będziemy uczyć tego akurat konkretnie przedmiotu, ale widzimy, jaka pomoc jest potrzebna naszym uczniom. I wiemy, że skończywszy tego typu studia, będziemy tą pomoc mogli udzielić.
Chcę panią zapytać o sprawę 12-letniej Sary, która była najmłodszą sejmową reporterką, a w tej chwili jest wielki konflikt w szkole w Gdańsku. Szkoła wystąpiła o ograniczenie praw rodzicielskich rodziców Sary. Z kolei rodzice wystąpili wobec 50 osób o zniesławienie. I kwestią Sary zajmuje się Sejmowa Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży, bo według szefowej tej komisji Moniki Rosy nastąpiło tutaj komercjalizowanie wizerunku dzieci. Ojciec założył Sarze, kiedy miała 10 lat, profil na TikToku i tam no, bez względu na to, co mówią specjaliści o tym, że w internecie jest hejt, że przecież dzieci no, nie powinny mieć swoich kont. Rodzice tłumaczą, że to oni obsługują te profile, ale dziewczynka może czytać komentarze między innymi, które są mocno atakujące czasami. Jak sobie poradzić z taką sytuacją i czy ministerstwo zna sytuację tej konkretnej szkoły, bo tam jest chyba jakiś ogromny konflikt?
My wspieramy tą szkołę, jeśli chodzi o wsparcie takie też prawne, dlatego że tam kurator działa, no ale tam jest Wydział Edukacji Miasta Gdańska, także tam rzeczywiście to wsparcie dla szkoły jest. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, to jest dużo szersza sprawa. To jest sprawa dotycząca tego, no między innymi edukacji zdrowotnej, dlatego że my mamy w tej chwili bardzo duży problem związany z dostępem dzieci i masowego korzystania z mediów społecznościowych. To jest kwestia patostreamingu, to jest kwestia pornografii. Jest jednak raport Internet Dzieci, który jest dość przerażający, który pokazuje, jak wiele czasu spędzają dzieci w internecie, ale również, że korzystają dokładnie z mediów społecznościowych poniżej 13 roku życia. Przypomnę, że jest coraz więcej krajów, które w ogóle chcą ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych, mimo tego, że te platformy ograniczają od 13 do 13 roku życia, czyli wolno od 13, to są kraje, które chcą prowadzić już granicę 15-16 lat, dlatego że uważają, że to jest po prostu treści nieodpowiednie dla młodszych dzieci. Tu mamy mowa, jest o dziecku, które wtedy było 10-letnie. W związku z tym po pierwsze musimy zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności też rodziców, którzy często dokładnie komercjalizują wizerunek dziecka, prowadząc na tych mediach jakąś tam informacje, które dotyczą tego dziecka, gdzie są zdjęcia tych dzieci, filmiki tych dzieci, w momencie, w którym nie ma jeszcze tego uregulowanego prawem, w jaki sposób te dzieci w przyszłości będą się mogły do tych kwestii odnieść. My mamy czasy, w którym sztuczna inteligencja jest dowolnie w stanie przekształcić zdjęcie, film, w pornografię, w cokolwiek, co dotyczy, to może oznaczać krzywdę dziecka. Mamy formy przemocy, które polegają.
Ale czy w tym konkretnym przypadku doszło do nadużycia takiego prawa do prywatności tego dziecka?
Przede wszystkim prawo jeszcze nie jest w stanie, mam wrażenie, doścignąć zmian, które toczą się we współczesnym świecie. W tej chwili w Ministerstwie Cyfryzacji powstaje, czy już powstała ta ustawa dotycząca dostępu do treści takich pornograficznych. Tego, w jaki sposób sprawdzać wiek w internecie, w jaki sposób to weryfikować i w jaki sposób za to ma odpowiadać dostawca internetu. Dostawcy dokładnie treści. Mamy do czynienia z sytuacją, w której, tak jak powiedziałam, niektóre kraje ograniczają dostęp do social mediów dla młodszych dzieci. Mamy sytuację, w którym są kraje, które wycofują się z bardzo silnej cyfryzacji w szkołach, gdzie na początku było to zakłyśnięcie się pod tytułem zrezygnujmy z pisania ręcznego na rzecz pisania cyfrowego. A my widzimy na podstawie też doświadczeń tych krajów, ucząc się na cudzych błędach, że wręcz w przyszłości nasze przedszkola będą przestrzenią wolną od ekranu, dlatego że musimy opóźniać ten okres tej inicjacji dzieci, jeśli chodzi o treści cyfrowe. I teraz to zresztą będzie po reformie 26 roku, że przedszkola mają być przestrzenią wolną od ekranów, od internetu, od tego wszystkiego, co, czym się zachłysnęliśmy, a co widać, że w tej chwili potrzeby dzieci są zupełnie inne. Natomiast jeżeli nawet patrzymy na ten raport Internet Dzieci, to on pokazuje jeszcze jedną rzecz. On pokazuje, że dzieci tylko pół godziny z tego spędzają w szkole w tym internecie, a 4 godziny w domu. I teraz bardzo duża jest odpowiedzialność rodziców, jeśli chodzi o to, w jaki sposób kontrolują to, gdzie dzieci na tym internecie bywają. No bo często mamy takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest w pokoju obok. Dziecko jest w pokoju obok, jest w związku z tym bezpieczne. A my nie zdajemy sobie sprawy, że te przestrzenie, w których ono w tym momencie jest, mogą być bardzo groźne.
I teraz, albo że siedzi w internecie i uczy się angielskiego, a siedzi na TikToku.
A ono jest tak naprawdę jakiś patostreaming i to jest jakiś dramat. I teraz to, co my robimy na przykład jako ministerstwo, to poza edukacją zdrowotną, to na przykład koniec września był tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla starszych dzieci, dla młodszych to był tydzień relacji dla klas 1-3, w którym we wszystkich szkołach w Polsce dostały szkoły scenariusze, materiały. Między innymi część tych materiałów była oparta na filmie Dojrzewanie, który jest dość jednak takim filmem przejmującym, gdzie było pokazywane, dlaczego musimy wzajemnie dbać o te dobre relacje, jak ważne jest to, żeby wzajemnie, można powiedzieć, nie hejtować się, dlaczego przemoc rówieśnicza, ten tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wynika również z badań, które pokazują, że 48% dzieciaków mówi o przemocy fizycznej, 44% o przemocy psychicznej. W związku z tym, jeżeli chcemy, żeby szkoła była bezpiecznym miejscem, to musimy zadbać o edukację, musimy zadbać o dokładnie takie działania profilaktyczne, jak tydzień przeciwdziałania przemocy. Szkoły mają w tej chwili coraz większe te standardy dotyczące opieki psychologiczno-pedagogicznej. To jest bardzo ważny element dla wszystkich rodziców, kwestia bezpieczeństwa dzieci w szkole. Ale to też rodzice muszą chronić te dzieci. Jeżeli rodzice sami, można powiedzieć, wkładają to dziecko do internetu z jego zdjęciami, z informacjami o nim, to niech pamiętają, że wszystko to kiedyś będzie dostępne dla ich rówieśników. Wtedy, kiedy ci rówieśnicy nie będą już miłymi kilkulatkami, tylko czasami mniej miłymi nastolatkami. I dlatego tego typu rzeczy muszą w przyszłości być zapewne uregulowane w prawie, ale po prostu technologia szybciej się zmienia niż prawo.
A
technologia po prostu
postawić kropkę.
Stawia przed nami nowe wyzwania. Dlatego też między innymi w reformie 26 roku dla nas kwestia z jednej strony wykorzystania technologii, ale z drugiej strony tego cyberbezpieczeństwa jest kluczowa.
To już temat na następną rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu.
Dziękuję
moją
bardzo.
Gościnią była Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji Koalicja Obywatelska.
Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
Dzień dobry. W Dniu Edukacji Narodowej witam w studiu wiceministrę Edukacji Narodowej Katarzynę Lubnauer, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam. Właściwie powinniśmy zacząć od życzeń dla wszystkich, dla nauczycieli przede wszystkim, ale w ogóle wszystkich członków społeczności szkolnej.
Ale zanim przejdziemy do tematów edukacyjnych, chcę panią zapytać o fetowanie wczoraj w Knesecie Donalda Trumpa. Izrael świętuje podpisanie porozumienia pokojowego z Hamasem. Zakładnicy wrócili do domów. Czy to będzie trwały pokój?
Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Chcielibyśmy wszyscy, żeby to był trwały pokój, ponieważ ilość ofiar, która w tych ostatnich miesiącach zginęła zarówno w Gazie, jak i wcześniej na skutek ataku terrorystycznego w Izraelu, była bardzo duża. A to, co się stało w Gazie, no to rzeczywiście jest na granicy czegoś, co byśmy nazwali ludobójstwem. 60 tysięcy ofiar, w tym kilkanaście tysięcy dzieci. To jest taki, znaczy świat musiał zareagować. I dobrze, że Trump, ponieważ dotychczas to przecież Netanyahu miał parasol ochronny Trumpa, że zareagował, bo tylko on, delikatnie mówiąc, mógł ten parasol zamknąć.
Ale teraz Donald Trump zajmie się Ukrainą?
Myślę, że w przypadku Ukrainy sytuacja nie jest taka prosta, dlatego że inny jest Putin i inaczej jest sytuacja z Netanyahu. Izrael swoją siłę czerpie w dużym stopniu ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
Tutaj musiałby się Chiny włączyć.
Dokładnie. Natomiast w przypadku Putina tylko kwestia siły jest tą odpowiedzią, która może zatrzymać Putina. Czyli jedyną metodą rozwiązania konfliktu w Ukrainie, wojny w Ukrainie, tego, co zrobiła Rosja, jest wzmocnienie Ukrainy, dając jej broń, dając jej możliwość walki, pokazując Rosji, że jest po stronie tych państw, które sprzyjają Ukrainie, siła.
Przejdźmy w takim razie do tematów edukacyjnych. Ten rok szkolny zaczął się protestami nauczycieli, którzy się domagają 10% podwyżek. Mój kolega redakcyjny Robert Grzędowski wyliczył, że nauczyciel dyplomowany, mianowany, przepraszam, który dostaje na rękę niespełna 6 tysięcy złotych w Warszawie, może sobie kupić za swoją pensję pod warunkiem, że nie je i nie pije i nie wydaje na nic innego 1/3 metra kwadratowego mieszkania, a cały metr może sobie kupić w Częstochowie.
Obawiam się, że jeśli chodzi o mieszkania w Warszawie, to większość osób, które zarabiają średnią krajową i powyżej, miałoby problem z zakupieniem sobie mieszkania. Tak, myślę, że nawet posłowie mogli mieć poważny problem, żeby zakupić mieszkanie. Średnie, najwięcej nauczycieli, którzy pracują w polskich szkołach, to są nauczyciele dyplomowani. Ich jest 60% spośród całego składu, ze względu na to, że w naszych szkołach pracuje coraz więcej doświadczonych nauczycieli.
Czyli ci z najwyższym stopniem
tak,
awansu
zawodowego. Dla nich ta średnia płaca wynikająca z karty to jest około 10 tysięcy. Prawdziwa nawet wyżej.
I pani ostatnio, jak tutaj padło w tym studiu 10 tysięcy złotych z ust pani ministry Nowackiej, to rozdzwoniły się telefony.
Ale to są dane
pokażcie mi tego nauczyciela, który
nie,
zarabia 10 tysięcy złotych.
Wyjaśnijmy sobie. To są dane wynikające z systemu SIO i z karty nauczyciela. Czyli to są dane, które są sprawdzone. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że tak jak średnia krajowa jest liczona, pierwsze brutto, po drugie z różnymi rodzajami uznagrodzeniami, dodatków motywacyjnych,
no nie,
premii,
ale chce pani mnie przekonać, że nauczyciele dobrze zarabiają?
Nie. I my bardzo jasno mówimy, że chcemy, żeby nauczyciele zarabiali lepiej, że chcemy, żeby to był zawód, do którego rzeczywiście
10 tysięcy to naprawdę
się...
trzeba ze świecą szukać
nie, to
takiego
jest akurat,
nauczyciela.
To jest akurat nieprawda, ponieważ mamy dane również dotyczące kwestii wchodzenia w drugi próg podatkowy. W związku z tym, a to jest mniej więcej
od 10 tysięcy. I ilu nauczycieli wchodzi w próg podatkowy?
No, 50% będzie w 2025 roku. W związku z tym musimy zdawać sobie sprawę, że nauczyciele na to ciężko pracują, dlatego że wielu z nich ma nadgodziny, wielu z nich pracuje rzeczywiście ponad jeden etat. I z tego
Panie
też
ministro,
musimy
ale kiedy
sprawę.
Dostaną, czy dostaną 10% podwyżki, których się domagają? Czy jest szansa, żeby w tej kadencji pensje w oświacie były powiązane ze średnią pensją w gospodarce narodowej?
Zacznę od tego drugiego pytania. Tak, jest wola Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani minister Nowacka zadeklarowała, że do końca tej kadencji będziemy chcieli, żeby stworzyć nowe prawo dotyczące karty nauczyciela, które będzie uwzględniać postulaty środowiska, które są zawarte w projekcie obywatelskim, który jest obecnie w Sejmie. Czy to akurat będzie powiązane z tym czy innym współczynnikiem, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście nauczyciele mieli te płace jakby rosnące w sposób automatyczny. I to jest nasz plan. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Rzeczywiście przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do pauperyzacji w ogóle całej edukacji. Jeżeli w 2015 roku wydatki na edukację to było 2,3% PKB, to w roku 2023, czyli w ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, to było tylko już 1,87% PKB. W tej chwili na rok 2026 potrzeby oświatowe, czyli te wydatki, które idą na edukację, które są jakby zapisane w tych wydatkach, o których decyduje Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, to już jest 2,6% PKB. Wzrost, jeśli chodzi o wydatki na edukację w ciągu 3 lat, to jest 73%.
A na wynagrodzenia?
Na wynagrodzenia, to w przypadku nauczycieli początkujących, to jest skumulowana podwyżka łącznie z tą przyszłoroczną, to jest 43%. W przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, to jest 40%. Skumulowana, oczywiście w przybliżeniu, bo to jest chyba 42,5%. Nad pół, w związku z tym w przypadku nauczycieli początkujących. W związku z tym my po prostu zastaliśmy sytuację, w której przez czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość nawet musiało połączyć dwa stopnie awansu zawodowego, nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, tylko po to, żeby nauczyciel początkujący uciekł przed płacą minimalną, czyli żeby móc dać taką kwotę, żeby uciekło to przed płacą minimalną. Działania Ministerstwa Edukacji są nastawione na poprawę standardu funkcjonowania nauczycieli we wszystkich wymiarach, bo to nie jest tylko kwestia podwyżek, które jednak 40% w ciągu 3 lat i 43% w przypadku nauczycieli początkujących, to są dość wysokie podwyżki, ale również to jest kwestia pewnej autonomii, to jest kwestia atmosfery w szkole, to jest kwestia odpolitycznienia, na przykład kuratoriów.
No dobrze,
nie wiem,
to właśnie
czy pani
jak pani
pamięta...
mówi o odpolitycznieniu, to mamy właśnie porażkę Ministerstwa Edukacji związaną z edukacją zdrowotną. W warszawskich szkołach ponadpodstawowych 86% uczniów wypisało się z zajęć. W podstawówkach jest lepiej, 57% uczniów się wypisało z zajęć. Nie można było tego lepiej przygotować?
Przede wszystkim, jeżeli porównamy to do poprzedniego przedmiotu, czy wychowania do życia w rodzinie, to liczba osób chodzących na wychowanie do życia w rodzinie raptownie spadała i mniej więcej w roku 2025, czyli teraz, osiągnęłaby dokładnie taki poziom, jak jest dla edukacji zdrowotnej. My nie mamy danych jeszcze ze wszystkich szkół. Czekamy na to, aż dyrektorzy uzupełnią, dlatego że muszą to uzupełnić w systemie informacji oświatowej. Każdy musi wpisać te dane. One powinny
Kiedy
być
będą
pisane.
Te dane?
One powinny być pisane do 30 września, dane dotyczące uczniów. Natomiast rzeczywiście nie wszystkie szkoły, około 90% na razie uzupełniło te dane i my czekamy na pełne dane.
Jak tym, 90 że... parę procent uzupełniło to, jaki odsetek
tak jak
uczniów bierze udział w tych
Myślę, że
zajęciach.
Pani minister Nowacka w najbliższym czasie przekaże. Natomiast to jest zbliżony procent do tego, co wynikało z trendu dotyczącego wychowania do życia w rodzinie.
I teraz, czyli jaki to czy, był trend?
To już przekazałam, powiedziałam, że pani minister Nowacka przekaże. Natomiast ja chciałam powiedzieć bardzo jasno, że jeżeli zobaczymy wybory rodziców, to widać kilka rzeczy. Po pierwsze widać, że to się nie rozkłada równomiernie nawet w tej samej miejscowości, że to bardzo dużo zależało od tego, jak zorganizowała to szkoła. Że są szkoły, w których chodzi 100%, liceum na przykład lotnicze w Dęblinie ma 100%, dlatego że tam dyrekcja dyrekcja szkoły uznała, że to jest wiedza, która będzie niezbędna jej uczniom. A są szkoły, w których ma 0%.
I dyrekcja szkoły w Dęblinie w środku między lekcjami umieściła ten przedmiot?
Nie umiem powiedzieć, jak zorganizowała to liceum w Dęblinie, ale skutecznie.
Ale czy to, że ten przedmiot był nieobowiązkowy w związku z kampanią wyborczą, prezydencką, chcę zadać pytanie, czy to nie było wylewanie dziecka z kąpielą? Bo dzisiaj się okazuje, że ten przedmiot był nieprzygotowany, że większość uczniów, no jednak ten odsetek 86% uczniów ponad podstawowych szkół w Warszawie, prawie 90% uczniów się wypisuje. Czy może to po prostu nie trzeba było poczekać i po wyborach prezydenckich to wprowadzić?
Przede wszystkim to, co pani powiedziała, już zawiera nieprawdziwą tezę. Ten przedmiot był w pełni przygotowany. Po pierwsze, miał bardzo dobre podstawy programowe, które podkreśla to wszyscy. Nawet ci, którzy są przeciwnikami, podkreślają, że tam jest bardzo wiele treści, które są niezbędne uczniom. Nawet pan prezydent, jak próbował krytykować edukację zdrowotną, to opisał, jakie są tam ważne treści, powiedział po czym na końcu, że są też treści lewackie, na przykład stereotypy płciowe. No chciałam powiedzieć, że w dzisiejszym świecie jeszcze w dalszym ciągu mamy do czynienia ze stereotypami płciowymi i twierdzenie, że problemem lewackim jest to, że więcej chłopców nie chce studiować, a dziewczynki ogólnie rzecz biorąc zarabiają we współczesnym świecie mniej kobiety niż mężczyźni, no to nie nazwałabym to treściami lewackimi, tylko faktami.
Pani ministro, ale
chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć.
Dobrze przygotowany przedmiot to jest taki przedmiot, który edukację zdrowotną prowadzą katecheci?
Edukację zdrowotną nie mogą prowadzić katecheci. Edukację zdrowotną mogą prowadzić osoby, które miały wcześniej możliwości prowadzenia wychowania do życia w rodzinie, które miały możliwość prowadzenia wcześniej biologii albo na przykład WF-u, ponieważ w WF-ie była wręcz edukacja zdrowotna jako część treści wychowania fizycznego, albo osoby, które mają wykształcenie medyczne, mogą również psycholodzy szkolni, mogą też zespoły, czyli na przykład biolog może uczyć o tym, co się wiąże ze zdrowiem seksualnym, psycholog
o zdrowiu psychicznym. Mówiła, że ci katecheci, którzy właśnie tracili lekcję religii, przekwalifikują się.
Myślę, że nie zrozumiała pani wypowiedzi pani minister Nowackiej. Pani minister Nowacka powiedziała, że jeżeli mają uprawnienia do nauczania, wychowania do życia w rodzinie lub skończą studia podyplomowe z edukacją zdrowotną, to wtedy mogą uczyć również edukacji
zdrowotnej. Ja wszystko zrozumiałam
zdrowotną.
Pani ministro, ale...
Ale dokładnie tak
ale,
to działa, że muszą
ile
mieć
trwa skończenie studiów, a kiedy była wprowadzana ta edukacja?
Ale wielu katechetów miało uprawnienia na przykład do nauczania wychowania do życia w rodzinie. I gdyby nie zakazy
kościoła... To może trzeba
kościoła...
było zostawić wychowanie do życia w rodzinie, skoro to był taki dobry przedmiot.
Dlatego, że wychowanie do życia w rodzinie obejmowało tylko kwestie zdrowia seksualnego i relacji rodzinnych, natomiast nie obejmowało najważniejszych tematów w dzisiejszych czasach, które są rzeczywiście problemem w polskiej szkole, czyli kwestii odporności dziecka, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, kwestii cyberbezpieczeństwa i tego wszystkiego jest zagrożeń, które są związane z cyberprzemocą, o których młodzi ludzie często nie wiedzą, a rodzice też nie są w stanie wyjaśnić.
Ale skoro ten
dziecku,
przedmiot był tak dobrze przygotowany, to dlaczego tak dużo młodzieży się wypisuje?
Tak jak powiedziałam, to jest po pierwsze wskaźniki pokazują, że to jest mniej więcej tyle samo, co w przypadku wychowania do życia w rodzinie, i że ten wskaźnik dotyczący wychowania do życia w rodzinie też bardzo spadał, ponieważ był to też przedmiot nieobowiązkowy.
Tak, czyli minister, nic się nie stało właśnie, jest dobrze.
Nie, pani minister Nowacka od początku mówiła i też potwierdzam to, że to jest bardzo ważne, żeby ten przedmiot był przedmiotem obowiązkowym. To jest pierwsza rzecz, ponieważ on jest potrzebny po prostu dzieciom. W czasach, w których mamy więcej przemocy związanej z internetem, w czasach, w których musimy mówić o zdrowym odżywianiu, w czasach, w których musimy mówić o aktywności fizycznej, bo kondycja dzieci jest coraz słabsza i to widzimy również w tych testach, które dotyczą WF-u. Przypominam, że zmieniliśmy też podstawę programową dotyczącą WF-u. W czasach, w których mamy rzeczywiście taką, a nie inną kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, mówienie o tych sprawach, pokazywanie, gdzie szukać pomocy, pokazywanie, czym jest wsparcie wzajemne, jest bardzo ważne. Ja przypomnę
i tutaj
jeszcze jedną
już
rzecz.
Postawić, ostatnio, ale to już
57%, 54% Polaków uważało, że to jest dobry przedmiot, a tylko 27% było innego zdania.
A o tym, dlaczego ten przedmiot nie jest obowiązkowy, będziemy rozmawiać już. Pani wiceministra Lubnauer z nami zostaje i proszę też z nami zostać.
Nic straconego. To była powtórka programu.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.